Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Zaczynamy program Prezydent na 96 FM. Za 15 minut odbieram telefony słuchaczy. Będzie można zadawać pytania prezydentowi miasta. Numer już podaję: 68 326 9696. Proszę także wysyłać maile. Adres to prezydent@wzielonej.pl. I Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest już z nami w studiu. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią i wszystkich państwa. Ładny dzień dzisiaj.
No właśnie, tak myślałam, że pan powie.
Tak, jest przyznam się szczerze, że przyjemnie. Lubię takie dni jak dzisiaj, taki listopad, jakby był cały, to byłbym zadowolony, bo mam w pamięci takie listopady, gdzie pod koniec już mieliśmy, że tak powiem, odśnieżanie miasta
badania
realizowane.
Badania statystyczne mówią właśnie, że województwo lubuskie i Zielona Góra najcieplej przychodzą w jesień. Także rzeczywiście
oby taki
nie mylą
listopad
się.
Otrzymał się jak najdłużej, bo to naprawdę jest dość miło i przyjemnie. Wprawdzie dość szybko robi się oczywiście chłodno i ciemno, ale tak 13 do 15, naprawdę rewelacja.
Oby tak zostało. Pewnie. Astronomiczna zima dopiero chyba 21 grudnia, także jeszcze może się ta złota jesień jeszcze może się wykazać. Panie prezydencie, ruszył budżet obywatelski dzisiaj i do 28 listopada mieszkańcy
Zielonej Góry. Tak, ponieważ jest kilka etapów, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, jak on jest skonstruowany. Po pierwsze, najpierw mieszkańcy mówią, czego chcieliby, czego im brakuje wokół miast, wokół ich domu, wokół ich dzielnicy w mieście, więc piszą propozycje.
A zatrzymajmy się na sekundę na tym etapie właśnie, bo już ośmielaliśmy ich jeżykami i tak dalej. Te jeżyki to chyba w ogóle w herbie miasta niebawem będą, ale też ostatnio opowiadał pan o boisku pod balonem. W jakich sferach mogą się poruszać mieszkańcy?
W każdej sferze. To, co uważają za inwestycję potrzebną, ich zdaniem, do zrealizowania, więc tak jak była i wieża, i kociarnia, czyli miejsce dla kotów, które będzie zrealizowane jeszcze nie jest zrobione, ale pieniądze na to są zarezerwowane i robimy wszystko, żeby takie miejsce powstało dla bezdomnych kotów, więc być może to będzie boisko zadaszone tam pod balonem, bo takiego piłkarskiego nie ma. Dlaczego? Nie wiem, że jedno z miast coś takiego zrealizowało, wybudując po prostu boisko piłkarskie pod balonem, więc a u nas, jak się popatrzy na te szóstki i na UKP, ilość tych wszystkich dzieciaków i grup trenujących na Orlikach, to
przydałoby
są naprawdę setki, tysiące osób, które chciałyby z takiego miejsca na pewno skorzystać, więc jak zagłosują i będą chcieli, to czemu nie? Więc wszystko.
Jeżeli a jakie ktoś... projekty na pewno nie mogą
no, być wszystkie, składane, które nie dotyczą inwestycji, tak? Jeżeli ktoś chce na przykład, żeby dofinansować mu wyjazd w góry w związku z tym, że to jest wyprawa przez cały świat, to czegoś takiego z budżetu obywatelskiego nie finansujemy. To mają być tylko i wyłącznie inwestycje, czyli chodnik, lampa, wiata przystankowa, ławka, plac zabaw, piaskownica, boisko, parking. Cóż, no każdy może coś wymyślać.
Właśnie parkingi, chodniki,
może być,
drogi.
Tak.
Są też kontrowersje wokół tego. Niektórzy mówią, że to powinno być po prostu finansowane.
Ale z
miasta, nie z tego budżetu obywatelskiego.
Ale wszystko powinno być finansowane. Ja mogę wymienić setki tysięcy rzeczy, które są niezrealizowane, bo po prostu tak naprawdę, no cóż, my porównujemy się bardzo często do bogatego zachodu, a jesteśmy bliżej biednego wschodu, więc pamiętajmy również o tym, że wszystko pieniędzy nam nie wystarcza, a to jest taka inicjatywa, aby to mieszkańcy decydowali o tym, co ich zdaniem jest najważniejsze w danym momencie, bo powiedzmy sobie szczerze, ta lista inwestycji to są zawsze około 100 do 200 projektów różnego rodzaju, różnych pomysłów związanych z tym. Wiadomo, że na wszystko nas nie stać, bo to jest tak, jak kiedyś policzyłem dokumentację, która jest w urzędzie na różnego rodzaju inwestycje, które są niezbędne do zrealizowania. Tam wyszło mi kilka miliardów złotych, więc jest to 20-letni budżet. To jest 20-letni budżet.
Nie, to
pod tym względem też, tylko pamiętajmy o tym, że tutaj rozmawiamy również o takich rozwiązaniach, jak na przykład wielopoziomowe skrzyżowanie zamiast ronda PCK, gdzie koszt takiego rozwiązania to jest około 150 milionów złotych, więc rozmawiamy o takich rzeczach, które są też niezbędne w mieście, biorąc pod uwagę korki, które się wbrew pozorom, jeżeli nie zrobimy znowu nowych rozwiązań, zaczną tworzyć coraz większe, bo to jest normalne. Samochodów przybywa, rozwiązań komunikacyjnych nie, więc...
A ronda PCK cały czas problemy sprawia.
Przyznałem się szczerze, że jechałem tam kupę razy w ostatnim czasie i moim zdaniem ono wbrew pozorom jest, po pierwsze, jak ktoś potrafi patrzeć na znaki drogowe, bezpieczne, po drugie usprawniło ruch, nie ma tam komplikacji w sensie korków, które kiedyś się tworzyły dość duże. To jest tak samo jak rondo przy energetyków koło Tesco, gdzie kiedyś była sygnalizacja świetlna i zawsze był korek. Stworzyliśmy tam rondo turbinowe, bo to taka nazwa, bo one jest troszkę inne niż zwykłe rondo i ono też rozwiązało problem komunikacyjny w sensie tego jednego miejsca, więc wbrew pozorom ronda nam pomagają, ale oczywiście nie zwalniają nas z tego, żeby myśleć o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych, bo bez tego naprawdę kiedyś możemy mieć problem, więc takich projektów jest dużo, ale to są te globalne projekty. Przecież my nie liczymy i nie oczekujemy od tego, że mieszkańcy w budżecie obywatelskim zgłoszą projekt budowy obwodnicy miasta, bo wiadomo, że to jest zadanie globalne. Nie wierzymy w to i chcemy, żeby to były zadania, które są zgłaszane bezpośrednio przez nas. Zwłaszcza te, gdzie można dostać dofinansowanie. To jest tak jak ścieżki rowerowe, gdzie dostaniemy z ZIT-u. To jest tak jak budowa trasy aglomeracyjnej, bo trasa aglomeracyjna jest ważna z punktu widzenia rozwoju całego miasta, nie tylko i wyłącznie jakiejś poszczególnej jednej z dzielnic i chcemy ją budować. To jest jak zakup autobusów elektrycznych. To jest ważne z punktu widzenia całego miasta, więc my tutaj nie oczekujemy od tego takich wskazówek już od mieszkańców, bo tych projektów jest dużo.
Tak, mieszkańcy już sobie wymyślą takie niewielkie projekty, co dalej mają.
Więc te projekty będą zgłoszone i my to weryfikujemy, czy to jest możliwe do zrobienia, no bo jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, że chce, żeby wybudować plac zabaw, gdzie my będziemy zale, okaże się, że to jest u sąsiada w ogrodzie, a sąsiad nie jest tym zainteresowany,
pomysły,
bo jest
prezydencie?
To... Tak, bywają takie pomysły, że ktoś nie naszej ziemi, na ziemi, która jest nam niedostępna do możliwości inwestycyjnej, planuje coś zrobić. Jeżeli my nie mamy dostępu do tej ziemi, nie możemy tego zrobić, bo właściciel mówi, nie, my się na to nie zgadzamy, no to taki projekt będzie dyskwalifikowany. To jest pierwszy etap weryfikacji, drugi, no to jeszcze kosztowo. My musimy określić, bo tam wystarczy napisać, że my chcemy plac zabaw, to my musimy sprawdzić, ile taki plac zabaw w tym miejscu będzie kosztował, żeby to mniej więcej było wiadome do budżetu, do głosowania, no bo, że tak powiem, tutaj mieszkańcy nie znają się na kosztach przygotowania inwestycji, a czasami te koszty są duże.
No właśnie, czy można z kimś skonsultować?
Nie, nie trzeba konsultować, wystarczy napisać rodzaj zadania. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy, to my tą wiedzę mamy, fachowcy powinni spróbować oszacować wartość inwestycji i oni wtedy wpisują tą wartość inwestycji.
Więc intuicyjnie
intuicyjnie można powiedzieć, że ja jestem zwolennikiem na przykład ze swojego własnego podwórka, bo mieszkam na Racólce, jest to dość duże osiedle, a tam nie ma żadnego placu zabaw i ja jestem zwolennikiem, żeby gdzieś tam jakiś plac zabaw wreszcie pojawił dla dzieci, no bo tak naprawdę w tej chwili rodzice, jeżeli chcą skorzystać z placu zabaw, to muszą albo wsiąść w samochód, pojechać gdzieś z dziećmi, albo dość duży kawałek przejść na inne osiedla, bo tam po prostu fizycznie żadnego takiego miejsca nie zaplanowano, więc taki plac mógłby tam się gdzieś pojawić. Koszt takiej inwestycji to jest, no, moim zdaniem około 100 tysięcy maksymalnie, więc taki projekt postaram się zgłosić. Jak uzyska akceptację, to dobrze, jak nie, to trudno, ale na przykład w części miasta starsi mieszkańcy też wnioskują do nas, że pojawiły się siłownie na świeżym powietrzu, te wykorzystywane nie tylko przez osoby przez starsze, ale
już
również
są,
przez...
Są,
ale jeżeli będą zgłoszone,
się.
Tak, sprawdzają się, jeżeli będzie takie coś zgłoszone, to wiemy, ile takie mniej więcej urządzenia kosztują i jak miałoby to wyglądać, więc my mówimy, że okej, no to kosztowało też granicę tam od 60 do 100 tysięcy złotych, może takie coś kosztować i wtedy zgłaszamy coś takiego do budżetu obywatelskiego. Jeżeli ktoś zgłosi większy projekt, tak jak to miało miejsce w tym roku, te większe dotyczyły w dużej mierze budowy boisk, bo to były dwa boiska, które zostały wybudowane w tym roku. Jedno już funkcjonuje, to jest przy zespole szkół budowlanych na ulicy Botanicznej. Drugie to jest remont boiska pod Hubą, które miało lat, nie wiem ile już, kiedy ostatni remont je dotknął, a trzeci to jest na ulicy Władysława IV, tam kiedyś była kotłownia, a w tej chwili po prostu jest to miejsce adaptowane dla młodych ludzi, na ośrodek dla młodych ludzi, więc to są te trzy takie duże projekty, gdzie wartość każdego z nich to dwa pierwsze to są powyżej miliona złotych, więc tam
w
też...
W tym roku będzie tak, że jeden taki duży będzie realizowany
my chcemy,
i reszta
małych? Nie, żeby było co najmniej, mam nadzieję, że uda się doprowadzić do sytuacji takiej, że będą co najmniej trzy duże projekty i kilkadziesiąt małych projektów, bo wiadomo, że no, budowa takiego placu zabaw, a budowa boiska to jest boisko jest dla całego osiedla, a plac zabaw jest bardzo często dla o wiele mniejszego obszaru, więc aby były podział na duże i małe. Natomiast głosować będzie można na jeden duży projekt, czyli z tych takich, które kosztują dość dużo, no to jeden będziemy mogli wybrać, a z
i
tych pięć
tak?
małych, więc to będzie ten drugi etap, czyli głosowanie, a trzeci to będzie ogłoszenie wyników, więc mam nadzieję, że nam się uda do lutego te wszystkie rzeczy pozałatwiać i ruszyć. Natomiast budżet obywatelski jest też skomplikowany w pewnym sensie, ponieważ on dotyczy Starego Miasta Zielona Góra.
No właśnie, są już takie sugestie, takie uwagi też medialne, że
a to nowe miasto,
nie dzielimy
to nowe
sprawiedliwie tych pieniążków.
No cóż.
To znaczy tak, gmina dostaje zimy, swój ministerialny bonus, każdy, ogromny, olbrzymi, każdy, ale 6 milionów zostaje.
Ponieważ każdy, tak jak mówiliśmy, tak będzie. No, trzeba pamiętać też o tym, że słów nie rzuca się na wiatr. My dostaniemy inne pieniądze i one będą w mieście widoczne. Więc 17 milionów będzie podzielone pomiędzy poszczególne miejscowości. Oni również będą w formie budżetu głosowali na to, co chcieliby, aby zostało zrealizowane. Więc ten budżet jest między innymi po to. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład coś takiego jak budowa przedszkola i szkoły na osiedlu zastolowskim, która będzie zrealizowana w przyszłym roku, no to te pieniądze nie będą z budżetu obywatelskiego, tylko z budżetu miasta, bo one są zaplanowane w innym tym. Natomiast jeżeli będzie rozbudowa gdzieś placówek oświatowych na terenie gminy, to nie wszystkie będą traktowane z budżetu, tylko będą część właśnie z tego budżetu połączeniowego, z tego bonusa, który jest na to między innymi przeznaczony.
No właśnie, o połączeniu. Ten temat będzie wracał cały czas w naszym programie jak bumerang i musi wracać, bo no tu o budżecie obywatelskim to chodzi o luty, wtedy będą wyniki, a 56 dni zostało, panie prezydencie, do połączenia i gdzieś nawet w naszych mailach pojawiło się takie pytanie, czy jakiś huczny Sylwester w związku z tym będzie.
Znaczy Sylwester w moim wykonaniu zawsze jest bardzo huczny.
Bo to urodziny.
Dokładnie, więc jakby nie patrzeć, duża impreza. Planujemy kilka wydarzeń z tym związanych. Im bliżej na pewno zdradzimy szczegóły. Chcemy, aby się kilka rzeczy stało, wydarzyło
się. Będzie wyjątkowo, rzeczywiście?
No cóż, możemy zrobić konkurs. Co byłoby takim wyjątkiem, bo
żeby nie było Sylwestra, żeby było po cichutku i będziemy kontemplować połączenie w zaciszu swoich domów.
Pani projekt złożony
może więcej dzieciaków
pod
się
głosowanie, pod głosowanie mieszkańców mógłby nie zostać zaakceptowany. Związany z tym, że nie robimy w ogóle nic w Sylwestra, siedzimy w domu i możemy zrobić konkurs, co mogłoby być takiego szczególnego,
takie
bo przyznam się szczerze, że też nie jest już tak łatwo zadowolić mieszkańców miasta Zielonej Góry i wymyśleć coś nadzwyczajnego, zwłaszcza w takim dniu jak Sylwester, gdzie no, większość z nas ma swoje własne plany związane z zabawą, bo jest to taki moment, kiedy będziemy się wszyscy cieszyć, radować, bawić, więc to nie jest takie proste.
Ale już jest wyjątkowo, bo pani premier Ewa Kopacz objęła patronat nad tym połączeniem.
Poprosiłem o objęcie patronatem. Tak, pani premier
wzrasta.
Miała okazję być w Zielonej Górze.
Otwierała park naukowo-technologiczny.
Tak, w parku naukowo-technologiczny. Myślę, że też zdziwiła się, że coś takiego w takim miejscu już jest, już zaczyna funkcjonować, już pierwsze firmy się pojawiły, już tam się rozwijają, więc ja jestem z tego dumny, że zwłaszcza z tych firm młodych, takich, które są tworzone przez absolwentów uniwersytetu w dużej mierze.
No, które że gdyby tak było w całej Polsce, to byłoby dobrze.
No cóż, jeżeli młodzi ludzie, którzy jeszcze 2-3 lata temu byli studentami, a dziś już są właścicielami firm i potrafią zatrudniać po kilkadziesiąt osób, to chyba jest to powód do dumy, zwłaszcza, że nie zajmują się przetwórstwem czegoś prostego, tylko tworzą skomplikowane technologie, coś, co kosztuje dużo, więc coś, na czym się najwięcej zarabia, wykorzystują do tego swoją wiedzę, swój umysł. Ja jestem zawsze dumny z takich ludzi, bo no, najłatwiej to jest stworzyć w Polsce montownię i że tak powiem płacić, czy tak jak Amazon no, otworzył magazyn pod Poznaniem i płaci 1500 zł, no to tak trochę traktuje Polaków jak tanią siłę roboczą, a tego bym sobie nie życzył, więc młodzi ludzie tworząc firmy po pierwsze trochę inaczej do tego podchodzą, po drugie zarabiają troszkę inaczej, bo to nie polega tylko i wyłącznie na tym, że trzeba coś manualnie zrobić, ale coś trzeba po prostu wymyśleć, coś trzeba zrobić i to jest to powód do dumy, więc pani premier była, z tej okazji skorzystaliśmy również, aby poprosić ją o objęcie patronatem tego procesu, bo jest jeszcze kilka niewiadomych, na które chcielibyśmy poznać odpowiedź jak najszybciej.
W związku z połączeniem?
W związku z połączeniem, ale to są bardziej takie nasze, urzędnicze sprawy.
No te urzędnicze też są nasze, na przykład pan Jacek Budziński ostatnio zwrócił uwagę, słusznie, że różne są pensje zatrudnionych w urzędzie gminnym, inne
znaczy,
w miejscu,
ja nie wiem, skąd
a miało
taką...
nie być podwyżek, miało, nie, 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 miał też nikt
cofnijmy,
nie tracić.
Cofnijmy. Jacek Budziński generalnie zawsze mówi, że wszystko jest złe. Jacek Budziński bardzo często nie ma wiedzy. Więc w tym przypadku on nie ma w ogóle wiedzy, bo skąd
ale
on wziął?
Ale pensje się różnią. Ja właśnie chciałam zapytać pana znaczy, o opinię
mojej
na
wiedzy,
ten temat.
Znaczy natomiast... ja przyznam się szczerze, że jak analizowałem, to one się tak mocno nie różnią. Jak policzymy średnie, to średnie się różnią. Tylko, że jeżeli w mieście na przykład w wydziale dajmy na to X pracuje 15 osób i jest jeden kierownik, to w gminie i ten kierownik musi mieć takie uprawnienia, żeby móc wydawać pewne decyzje. To okazuje
i kompetencje
się, że... I kompetencje, tak, no ale po prostu musi skończyć pewne kursy, mieć tak. Pewne uprawnienia, które kosztują, które, że tak powiem, osoby z tego typu uprawnieniami na rynku również się cenią. A w gminie nie ma 15, tylko jest jedna. no to jak sobie pani popatrzy, to średnie wynagrodzenia. Dokładnie, więc jak popatrzymy sobie, że tak powiem, po stanowiskach, to okaże się, że te różnice nie są tak wielkie, jakby się panu Jackowi miało wydawać, ale cóż, my nad tym wszystkim pracujemy, każdy będzie zarabiał tyle, ile zarabia do tej pory, każdy z nas, jak jeden mąż chciałby zarabiać więcej, bo jeszcze się nie spotkałem z sytuacją taką, żeby ktoś mówił, że zarabia za dużo, bo wszyscy zarabiamy w Polsce za mało i to nie podlega żadnej dyskusji, stąd między innymi Amazon potrafi wejść za 1500 zł, no, co jest no, moim zdaniem to już taką bardziej no, przykładem, to nie jest przykład dobrej inwestycji w Polsce, to jest moje zdanie, bo wolałbym, żeby takiej inwestycji nie było, wolałbym, żeby były takie, jak są w sektorze energetycznym, gdzie zarabia się po 5, po 6, po 7 tysięcy złotych, bo to są pieniądze, które powinny być mniej więcej bliżej właśnie tej średniej krajowej, takie powinny być dostępne dla każdego, więc nie ma takiego wielkiego problemu. Oczywiście możemy te problemy szukać i mnożyć. Ja już się spotykam z tym, że kampania wyborcza ma to do siebie, bo ona się zbliża coraz większymi krokami, że coraz częściej będziemy słyszeli różne dziwne rzeczy. Ja to najczęściej jeszcze słyszę medialnie. Szkoda, że nigdy nikt nie ma tej odwagi cywilnej przyjść do mnie i zapytać się o coś, żeby mu to wyjaśnił, tylko idzie do mediów, mówi: słuchajcie, będzie tragedia, nie będzie wody, nie będzie prądu, nie będzie niczego, wszystko zniknie, bo czegoś tam nie zrobili.
Nie będzie Sylwestra.
Tak, no nie będzie Sylwestra, bo to...
Politycy może nie przychodzą do pana, ale właśnie przez media kontaktują się z panem Zielonogórzanie i jest też pytanie, bo właśnie urzędy to i ludzie, i budynki również. Czy to, gdzie będziemy załatwiać sprawy? To kolejny temat, który wraca cały
większość
czas.
Spraw chcemy, żeby były załatwione w tym samym miejscu. Tych, które są
to
typowymi.
Znaczy, będzie jeden budynek, czy po prostu
nie, no,
wszystko
tak jak
zostanie?
Jest w tej chwili, to też trzeba pamiętać.
Ale w tej chwili to mamy i Sienkiewicza, i na zachodniej sprawy
no,
dzieciaków.
Się. I dlatego też my nie chcemy zmieniać tego, jeżeli ktoś załatwiał do tej pory.
Mhm.
I no, cóż, my cały czas mamy ten problem, że Urząd Miasta mieści się w 7 różnych, czy tam 8 nawet lokalizacjach. Ja marzyłbym o tym, żeby Urząd Miasta był w jednym miejscu, no ale to wymagałoby...
Taki parking musiałby być olbrzymi też, to musiałaby być rzeczywiście...
Chyba
to
wszystko można zrobić. Jak się popatrzy, to tak szczerze mówiąc, gdyby urząd, my jesteśmy na tyle mało urzędem, w sensie ilości osób pracujących, żeby moglibyśmy się zmieścić w jednym budynku, a parking jest nam potrzebny tak naprawdę od godziny 8 do godziny 15, więc jakby obok było gdzieś centrum handlowe, to tam parking jest potrzebny od 15 do 22, a rano jest pusty, więc można by wszystko pogodzić, natomiast to wymagałoby gdzieś budowy nowego urzędu, a na to na dzień dzisiejszy nas nie stać, bo jest wiele innych, większych potrzeb, więc tam, jak do tej pory był wydział komunikacji, tam będzie, wydział świadczeń rodzinnych będzie, tam, gdzie mieszkańcy miasta wymieniali dowody osobiste, dalej będą wymieniać. Natomiast tam, gdzie mieszkańcy gminy załatwiali swoje sprawy, tam dalej będą je załatwiać.
Dziękuję za to wyjaśnienie. Teraz piosenka dla naszych słuchaczy i wracamy za chwilkę. Już podaję numer, można zadawać pytania prezydentowi miasta 683269696. Proszę sobie zanotować, wracamy za chwilę.
Prezydent na 96 FM.
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest w studiu Radia Index. Można dzwonić do naszego studia 683269696. To jest numer do nas i można wysyłać również maile prezydent@wzielonej.pl. I od takiego pytania mailowego zaczynam. Smutne pytanie i ważne, myślę. Kiedy przychodzi Święto Zmarłych, wszędzie w mediach piszą o wspominaniu bliskich, wizytach na grobach. Groby mojej rodziny są daleko stąd, za to mam bliskiego przyjaciela, psa, czworonoga. To jedyna bliska mi istota. Czy pan prezydent nie myślał o zrobieniu cmentarza dla zwierząt w Zielonej Górze? Może gdzieś po połączeniu znalazłoby się na niego miejsce.
Znaczy miejsce jest, tylko problem polega na tym, skąd wziąć pieniądze na wykonanie takiej inwestycji, na budowę, bo z tym mamy, że tak powiem, problem. Ta inwestycja jest dość kapitałochłonna. Nie było nikogo, kto byłby zainteresowany tym, aby to prywatnie zrobić. No, ja przyznam się, że chcemy w przyszłym roku i to zrobimy, rozbudować, ale cmentarz nasz komunalny, bo tam też powoli zacznie nam brakować miejsc, więc jak
to
mamy do wyboru...
Wrócimy, panie prezydencie, przerwę na sekundę, odbierzemy pytanie telefoniczne. Halo, słuchamy pytania. Halo, halo, słuchamy pytania.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja do pana prezydenta.
Bardzo słuchamy. Proszę zadać pytanie.
Jedno pytanie. Chodzi mi o tamten wypadek z tamtego czwartku. Kojarzy pani kierowca bez prawa jazdy?
Ale w jakim rejonie? W jakim
Moniuszki,
rejonie?
Moniuszki,
a,
szkoła.
Moniuszki, dziewczynki,
Moniuszki,
tak?
Niemiecki
tak, kierowca.
Tak jest. Chciałem zapytać, czy pana prezydenta, czy znajdą się pieniążki tam na te garby?
Na progi zwalniające, no tak? Cóż, dziękujemy za pytanie.
Z tego co wiem, to tam jakaś wychowawczyni była u pana prezydenta i pytała się, czy można byłoby zrobić to, czyli pieniążków nie było. Czy teraz może się znajdą po takim wypadku?
Że jak widać w mieście tych progów zwalniających przybywa, przybywa również ich na osiedlach. Ja przyznam się, że tu jest zawsze staranie się o to, aby był kompromis pomiędzy oczekiwaniami kierowców, którzy no, nie są przychylni tym progom, a również temu, aby było bezpiecznie, więc my co chwila gdzieś staramy się zrobić tak, aby było bezpieczniej, natomiast no, nie jesteśmy w stanie wyeliminować no, morderców, wariatów, debili, no bo ktoś, kto nie ma prawa jazdy, a wsiada za kółko, no to tak naprawdę powinien odpowiadać moim zdaniem z paragrafu właśnie takiego, że to już jest, no nie da się tego w jakiś sposób inny wytłumaczyć, jak tylko i wyłącznie, no więc my tego nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Progi powstają cały czas, naprawdę, jak ktoś popatrzy w mieście w ostatnim okresie i budujemy już te takie większe wysepki, bo te pierwsze progi, które były, no to nie do końca się sprawdzały, teraz są wysepki, choć ja mam cały czas ataki od właścicieli, zwłaszcza tych samochodów, które mają niżej zawieszenie, że nie, bo te progi to i tak dalej, no staramy się ten kompromis realizować i żeby progi powstawały, jest wiele miejsc, gdzie powstały, staramy się doświetlać również skrzyżowania, staramy się budować wysepki na drogach, co też nie jest potem przez kierowców zawsze mile widziane, więc tu staramy się, żeby to, ten kompromis był, bo to tych tragedii dochodzi i to jednak spowalnia ruch i powoduje, że robi się bezpieczniej, więc rozważamy, zwłaszcza w przypadku gdzieś w bliskości placówek oświatowych, aby takie miejsca, w takich miejscach pojawiały się tego typu elementy, bo no cóż, wprowadzam obowiązek 6-latków do szkół, a to są jeszcze dzieciaki, które no nie do końca moim zdaniem zdają sobie sprawę z zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikającego z uczestnictwa przez tak małe osoby w no, ruchu publicznym, więc dobrze, aby w tych miejscach pomyśleć o tym, więc ja nie chcę oczywiście obiecywać, bo nie mam zielonego pojęcia, czy jesteśmy tam w stanie technicznie, etc., etc. to zrobić, kiedy taki próg tam się pojawi, natomiast na pewno ten sygnał przekażemy do Wydziału Inwestycji, aby zobaczyli, co można tam zrobić, żeby się zrobiło bezpieczniej, bo na początku Reja, czyli poniżej Moniuszki, taki próg powstaje w tej chwili, związany między innymi ze ścieżką rowerową, która tam jest.
Proszę dokończyć myśl, panie prezydencie, jeśli chodzi o ten cel.
To, co powiedziałem, no, po prostu fizycznie na dzień dzisiejszy, gdyby znalazł się chętny, który chciałby to zrobić i zarabiać na tym, to proszę bardzo. Natomiast nas jako miasta, no cóż, mamy dużo różnych potrzeb i tak jak było w to, co powiedziałem na wstępie, no my musimy w tej chwili wykonać kolejny etap rozbudowy cmentarza miejskiego, bo może nam zabraknąć miejsc, jeżeli nie zrobimy tego. Więc jak mam do wyboru budować cmentarz dla ludzi i cmentarz dla zwierząt, no to niech każdy sam sobie postara odpowiedzieć, co, jakiego wyboru dokonamy. Na wszystko niestety nas nie stać. To, co powiedziałem, my chcielibyśmy żyć jak na bogatym zachodzie, a nam jest bliżej do biednego wschodu. Jeżeli chodzi o stan wielu różnych spraw, zwłaszcza związanych z infrastrukturą, ja pamiętam, jak porównywaliśmy budżet jednej z placówek takich kulturalno-muzealnych w Niemczech i u nas. Jak popatrzyłem, co oni tam mają za pieniądze, no to cóż, wyszło, że naszych kilkanaście placówek mieści się w budżecie jednej placówki, która jest po zachodniej stronie granicy, więc jeszcze duża praca przed nami wszystkimi, abyśmy dogonili Zachód i abyśmy żyli tak jak oni, w sensie między innymi również takiej infrastruktury, która jest potrzebna. To jest tak, jak wczoraj też miałem okazję rozmawiać, nam potrzebne będzie za chwilę nowe schronisko dla zwierząt, ponieważ to, które w tej chwili jest, no w pewnym sensie zaczyna być już w mieście i ono, wiadomo, zaczyna przeszkadzać mieszkańcom, więc będziemy szukali nowego miejsca, aby coś takiego powstało i to też będą znowu, nie mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy, a setkach tysięcy złotych, które będą musiały być wydane na taką rzecz, więc to też będzie musiało powstać i za chwilę, więc dużo, dużo rzeczy mamy do zrobienia, naprawdę.
A hospicjum? Tak mieszamy trochę świat zwierząt,
no,
i ludzi, ale to tak
w hospicjum oczywiście jest zaplanowane, bo wszyscy wiedzą o tym, że będziemy mieli dodatkowe środki w ramach ZIT-ów, tak to się tam w skrócie nazywa. No, nie każdy rozumie, co to jest, ale to są po prostu pieniądze na inwestycje i w ramach tego chcemy rozbudować hospicjum w Zielonej Górze, chcemy wybudować hostel w Zielonej Górze, chcemy wybudować trasę aglomeracyjną, też ścieżki rowerowe, chcemy też no, zrobić coś takiego jak między innymi oświetlenie LED-owe w mieście, w sensie lamp, które są, więc wymienić na tańsze, zaoszczędzić na tym, bardziej przyjazne dla środowiska, co za tym idzie, więc tych projektów jest dużo, które chcemy z ZIT-u zrealizować i będziemy je realizować. One oczywiście wszystkie będą rozłożone w czasie, bo to są pieniądze, które nie wydamy wszystkie w roku 2015-16, tylko one będą wydawane aż do roku 2020.
Kolejne pytanie mailowe do pana prezydenta. Przy dwóch ulicach mamy już Biedronkę, Isk, tu wymienię Centrum Handlowe Castorama, Carrefour. Jak się ostatnio dowiedziałam, będzie również Kaufland. Czy naprawdę tyle marketów jest potrzebnych w jednym miejscu? Tu chyba chodzi o zjednoczenie i Dąbrówki.
Problem polega na tym, że miasto, ja jestem przeciwnikiem tego, żeby takie placówki jak Carrefour czy Castorama były w centrum miasta, zwłaszcza w tej formule, czyli typowych blaszaków, które, no, powiedzmy sobie szczerze, psują architekturę bądź co bądź śródmieścia. To są decyzje podjęte nie przeze mnie i myśmy w niektórych miejscach...
Ja już nie pamiętam, kto
był, że tak powiem, bezpośrednio odpowiedzialny za takie, no, szkaractwa, bo jeżeli ktoś powie, że Castorama czy Carrefour ładnie wyglądają, no to będę pod wielkim wrażeniem, bo to są naprawdę, no, można było walczyć chociaż o to, żeby te elewancje tych budynków, no, nawiązywały do zabudowy czy do śródmieścia. No ale cóż, więc tam też część rzeczy została sprzedana nie przez nas. Jak już zostało to sprzedane, no prawo własności w Polsce ma to do siebie i polskie przepisy mają to do siebie, że my wszystkiego zablokować każdemu nie możemy. Jeżeli ktoś na swoim własnym terenie chce zrobić coś, to niestety czasami ma do tego prawo, mimo tego, że sobie tego nie życzymy. Choć z drugiej strony, no, w jednym miejscu jest za dużo marketów, a ja cały czas słyszę z Braniborskiego, że tam jest za mało, że oni by prosili, żeby na Braniborskim ktoś market postawił, więc to cóż, no tutaj są prawa rynku, my za to nie płacimy, my tego regulować też nie mamy prawa, bo takie, a nie inne są przepisy, więc jeżeli ktoś podjął taką decyzję i robi to na własne ryzyko inwestując, to ma do tego prawo.
Oby to sprzyjało konkurencji i cenom, może. Może na tym zyska jeszcze
oby.
Klient.
Ja myślę, że zyskaliśmy 6, na tej ilości i jest nam troszkę lżej, jeżeli chodzi o wysokość rachunków, które płacimy w sklepach.
6832696696 to jest numer do naszego studia. Kolejne pytanie, bardzo długie, ale generalnie chodzi o Złoty Dom. Co z tym Złotym Domem? Co się tam dzieje? Chodzi o ten budynek.
Cóż,
na rynku.
Tam jest kilka osób, które domaga się zwrotu środków finansowych, które pożyczono na budowę, czy w inny sposób zostały tam zaangażowane. Właściciel próbuje znaleźć jakieś rozwiązanie. No, w tej chwili, z tego co wiem, to chyba znowu dojdzie do rozwiązania przy pomocy komornika, więc najprawdopodobniej znajdzie do kolejnej próby sprzedaży tego. Ja pamiętam, że było blisko zagospodarowania tego miejsca, ponieważ byli chętni, którzy chcieli tam stworzyć między innymi kasyno, ale część radnych doszła do wniosku, że kasyno w mieście Zielona Góra to jest to, co jest najgorsze pod słońcem. Więc
było tym, niedaleko jeszcze.
Było niedaleko i do tego, żeby tam było i kasyno. Ja uważam, że tam, gdzie jest kasyno, zawsze robi się również bezpieczniej, bo pamiętajmy o tym, że ci, którzy korzystają z kasyn, to są przeważnie osoby zamożne, więc na pewno byśmy z tego tytułu pewnie nie narzekali, ale no, radni doszli do wniosku, że kasyno w tym miejscu nie. No i cóż, inwestor, który był zainteresowany, jak usłyszał, że kasyno nie, no to mówię, no to sami spróbujcie coś z tym zrobić. I tak od dwóch lat znowu próbujemy to robić.
To jest świetnej restauracji, która
to jest przygotowane
się obracać,
było, bo samo kasyno oczywiście nie jest...
Jedząc moglibyśmy podziwiać
to był za duży, to jest cały czas za duży budynek, tylko i wyłącznie na kasyno. Kasyno miało być jednym z elementów, który miał się tam pojawić. Tam miało być właśnie, i tam jest zamontowana przecież kopuła, która miała być kopułą obrotową, no ale cóż, no jak to radni doszli do wniosku, że nie, bo to będzie siedlisko samego zła. Ja czasami kilkukrotnie próbowałem wracać z tą uchwałą na radę, przecież walczyłem z nimi, ale
czyli
cóż,
na razie
taką
stoi,
decyzję
tak
podjęli.
Ewentualnie kopuły do Centrum Astronomicznego możemy zabrać. Tam
na
jeszcze nie ma kopuły, płynie do nas,
przykład.
Mówił pan Kaliszuk. 6832696696, numer do naszego studia. Jeszcze przez dwie minutki można do nas dzwonić. Panie prezydencie, jest takie ładne miejsce, zwraca uwagę słuchacz, Leśny Rezerwat Przyrody pomiędzy Drzonkowem, Zatoniem a Ochlą. Nazywa się to chyba Zimna Woda. I tam, jak miasto to zagospodaruje? Bo to było do tej pory niczyje, właściwie teraz będzie miejskie. Wchłaniamy bardzo piękny fragment przyrody. Znaczy, może z tego zrobić jakąś perełkę.
Jest koncepcja tego, żeby park w Zatoniu jako taki był tym miejscem, które nam się uda zrewitalizować, przywrócić świetności, bo tak naprawdę musimy wytypować sobie miejsca, które mogą się znaleźć w ewentualnych tych sferach, gdzie znajdziemy dofinansowanie. Tam wychodzi nam, że park w Zatoniu właśnie mniej więcej w tym miejscu jest tym, który może najszybciej znaleźć się dofinansowanie, więc będziemy o to walczyć, żeby coś takiego powstało, bo tak naprawdę to zawsze chodzi o pieniążki. I jak będą pieniądze, na pewno to zrobimy, bo tych inwestycji, które są niezbędne, jest bardzo dużo i tak jak wszyscy zwracają uwagę, no, chcieliby już, a to tak się nie da, bo na wszystko trzeba pieniądze.
No i taką smutną, albo nie, nie smutną, smutną refleksją to kończymy dzisiejsze spotkanie. Smutne, ale prawdziwe.
Że na wszystko nas po prostu nie stać i my dzieląc budżet myślimy o wszystkim, żeby było też i na sport, i na kulturę, i na mieszkania, i na drogi, i na szkoły.
Przypomnijmy sobie to 6 milionów, tutaj aż do 28 listopada możecie składać wnioski do tego budżetu i do tego zachęcamy. Dziękuję bardzo. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był gościem audycji Prezydent na 96 FM.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.wzielonej.pl/prezydent. www.wzielonej.pl/prezydent.